Masz prawo w Polskim Radiu Białystok.
W audycji Masz prawo. Dzień dobry, mówi Państwu Dorota Niebrzydowska. Dziś temat, tak jak zapowiadałam, pokochaj mediację nie tylko w walentynki. Dobry temat?
Świetny temat. Świetna idea.
Mój gość Agnieszka Zemke-Górecka, adwokat, mediator, prezes Centrum Mediacji przy Krajowej Izbie Gospodarczej, ale dzisiaj nie będziemy rozmawiali o sprawach gospodarczych, chociaż mediacja w gospodarce też się sprawdza.
Dzień dobry Państwu, sprawdza się w każdej dziedzinie.
Będziemy rozmawiały raczej o tych naszych rodzinnych kłopotach, które możemy i sprawach, które możemy dzięki mediacji z miłością do siebie rozwiązać. Możemy?
Możemy, ponieważ...
Możemy próbować.
Możemy, nie, możemy, tylko musimy mieć świadomość tego, że warto rozwiązywać swój problem, a nie czekać na arbitralne rozstrzygnięcie sądu. To, co gdy rozwiązujemy, to jest nasz konsensus. My to stworzyliśmy. A orzeczenie sądu jest narzuconym rozwiązaniem, rozstrzygnięciem, gdzie zwykle jest tak, że jedna ze stron jest niezadowolona, a często dwie są niezadowolone, więc warto rozmawiać.
Ale my w zasadzie do adwokata to idziemy po to, żeby się rozwieść, tak? I po to bierzemy pełnomocnika, czyli adwokata, czyli pani interes jest taki, żeby chyba do tego sądu doszło.
Moim interesem jest interes mojego mocodawcy, mojego klienta, mojej klientki. Ja patrzę tym, co jest, czego oczekuje dana osoba. Jeżeli ktoś przychodzi, ma rodzinę, ma dzieci, to moją płaszczyzną spojrzenia nie są tylko małżonkowie. Moja płaszczyzna spojrzenia idzie dalej, szerzej. Patrzę na dzieci. Rodzice chcąc mieć dzieci, bo oczywiście wyjątki od reguły zawsze się znajdą, ci, którym na dzieciach nie zależy, ale generalnie można powiedzieć, że wszyscy rodzice kochają dzieci. Wtedy, gdy polubownie, zgodnie ustalają warunki, w jaki sposób będzie wyglądało ich życie po rozwodzie, czyli mediują, negocjują, wtedy jest wszystko łatwiejsze. Zachowują relacje. Zachowanie relacji pomiędzy rodzicami, którzy się rozwodzą, jest bardzo istotne do tego, aby ich dzieci w bezpieczeństwie mogły budować swoją przyszłość.
Czyli jednak rozwodzimy.
Ale nie to mediujemy,
różnie jest.
Zakłamujemy rzeczywistość. Mediacja to nie jest pogodzenie. Musimy sobie powiedzieć wyraźnie. Mediacja ma przynieść rozwiązanie konfliktu, który dotyczy stron. Ale tym rozwiązaniem nie musi być pogodzenie. Ono może być, bo to się też zdarza. Ale czasami jest to zaplanowanie przyszłości. Zgodne zaplanowanie przyszłości. Mediacja ma dużo szersze spektrum możliwości niż nam się wydaje.
Ja wypisałam sobie 10 powodów, dla których mediacja jest lepsza niż sąd. Pewnie wszystkich tutaj nie przytoczymy, ale ten jeden pierwszy, że to trwa krócej. A bycie w sporze długo chyba nie służy nikomu.
Bycie w sporze powoduje to, że jesteśmy coraz bardziej skonfliktowani. Na początku się konfliktujemy razem, później już budujemy koalicje, które za nami stoją, czyli ten konflikt się rozszerza. Po czym unikamy siebie, odchodzimy od siebie, więc nie jest to czymś dobrym. Aczkolwiek trzeba sobie powiedzieć wyraźnie, że jeżeli się nie da być w związku, no to po prostu trzeba sobie uczciwie to powiedzieć i spróbować ustalić historię przyszłości.
To mówimy o związkach, ale mediacja to nie tylko związki, prawda? Bo mediację możemy zacząć już, kończenie związku, bo mediację możemy rozpocząć na różnym etapie naszego życia. Nawet między rówieśnikami jest mediacja, tak?
Jest mediacja rówieśnica, jest mediacja w szkole. W szkole numer 47 w Białymstoku miałam przyjemność prowadzić projekt, gdzie jest klub mediacyjny. Teraz w drugim liceum rozpoczynamy projekt tworzenia klubu mediacyjnego. Tak, mediacja rówieśnicza, czyli mediują młodzi ludzie zgodnie z zasadami obowiązującymi w mediacji. To jest bardzo ważne.
I uczymy takiego sposobu rozwiązywania sporów po to, żeby później na tym etapie dorosłego życia może sięgnąć po tą mediację, bo nie chcę powiedzieć, że nie każdy wie, że może taką metodę wybrać, bo myślę, że już chyba
świadomość społeczeństwa
wiedzą.
Jest coraz większa, jest coraz szersza, ba, wiele osób próbuje najpierw przemediować sprawę, a później zatwierdzić ugodę mediacyjną. Są sfery życia, gdzie niektóre osoby nie potrzebują rozgłosu, więc mediują chętnie i mediacja doprowadza do podpisania ugody. No, może wyjaśnimy sobie, może słuchacze, którzy nas słuchają, niech o tym się dowiedzą.
Niech mają od początku do końca.
Tak, są sprawy mediacyjne, gdzie trafiamy na przykład, kwestia jest na przykład podwyższenia alimentów, prawda? Zmieniają się ceny, zmieniają się kwoty, trzeba coś ustalić. Nie chcemy iść do sądu, idziemy do mediatora. mediujemy wysokość podwyższonych alimentów, jest pisana ugoda. Jeżeli tę ugodę złożymy do sądu i niesiemy jej zatwierdzenie, będzie tytuł wykonawczy, czyli nadanie klauzuli, które pozwoli nam w razie braku wpłat pójść do komornika. A wcale nie byliśmy przed sądem. Nie tłumaczyliśmy się z majątków, nie tłumaczyliśmy się z potrzeb. Jest to bardzo...
Paragonów nie znosiliśmy.
Paragony
tak?
nie są dowodem sprawy, to trzeba zawsze zapamiętać, zbieramy faktury. Ale to jest rzecz, która jest bardzo istotna, ale ludzie mediują w różnych kwestiach. Czasami to są spory sąsiedzkie, których jest coraz więcej w wspólnotach mieszkaniowych. Więc jesteśmy skazani na to, żeby razem obok siebie być, żyć. No to szukamy rozwiązania i tym rozwiązaniem nie zawsze będzie sąd. Tym rozwiązaniem właśnie będzie mediacja, bo czasami z niedopowiedzeń powstają nieporozumienia, które przewistaczają się w konflikt. Dlatego rozmawiajmy. Do czego nam jest potrzebny mediator? Bo możemy przecież my umiemy też rozmawiać. Nie, to nie tak. Mediator jest osobą bezstronną. Osobą, która jest neutralna wobec tego, o czym rozmawiamy. Czyli ona nie ma interesu w tym, jaki wynik osiągniemy w tej rozmowach. Ale mediator udrażnia nam kanał komunikacyjny. Dobry mediator potrafi w odpowiedniej chwili zadać pytanie, w odpowiedniej chwili podsumować, w odpowiedniej chwili poprosić na przykład na rozmowę indywidualną jedną ze stron. Jest to bardzo ważna postać, która moim zdaniem w perspektywie ma szansę odciążać wymiar sprawiedliwości, właśnie mediacja.
To może w takim razie uporządkujmy to proceduralnie. Do mediatora trafiamy kiedy? Na jakim etapie postępowania?
Mamy dwie możliwości. Pierwsza możliwość to jest taka, że strony, nie będąc w sądzie, ale mając konflikt, chcąc go rozwiązać, mogą jedna drugiej stronie może zaproponować mediację. Wówczas udaje się do mediatora, mediator dzwoni do drugiej strony, zaprasza na mediację.
A druga strona mówi nie.
No właśnie, mediacja jest dobrowolna. I musimy w mediacji zwrócić uwagę, że nie można nikomu narzucić. Co znaczy dobrowolność? Dobrowolność polega również na tym, że dzisiaj się godzę, a później stwierdzam, że już ta mediacja nie ma żadnego sensu, chcę z niej zrezygnować. Czyli w każdym czasie mogę powiedzieć już kończę, więc już mediować nie będę. Jest tu z tym wiąże się bardzo ważny element również akceptowalności mediatora. Osoba mediatora ma istotne znaczenie, tak jak powiedziałam. W związku z tym musi zyskać akceptowalność, wiarygodność w oczach stron. Jeżeli taka akceptowalność jest, to ona musi być też od samego początku do końca. I te elementy składają się na następną zasadę, mianowicie poufności. To, co się wydarzy w pokoju mediatora, to o czym będziemy
rozmawiać. To właśnie jeden z tych 10 powodów. Tak, poufność.
Tak, to zostaje tam. I to moim zdaniem strony pozwala na otwarcie, na mówienie bez barier. Strony są zaskakująco szczere w mediacji w porównaniu do wystąpień stron w sądach.
To teraz zapytam, bo jeżeli rzeczywiście przed mediatorem pozwalamy sobie na tę szczerość, ale w każdym momencie mediacji możemy zrezygnować, tak czyli jest. Pójdziemy, posłuchamy, powiemy nie, a potem w sądzie już wiemy, w jaką stronę mamy pójść.
Jedną z zasad mediacji jest prowadzenie mediacji w dobrej wierze. Co to znaczy? To znaczy, że przychodzimy rozwiązać nasz spór, który powstał między nami, ale może się zdarzyć taka sytuacja, o której pani redaktor mówi, że jedna strona chce posłuchać argumentów drugiej. To się może zdarzyć.
Żeby wiedzieć, gdzie uderzyć.
Mediator z dużym doświadczeniem takie sytuacje zauważa. I może też również zakończyć mediację. Bo powie, proszę państwa, tu nie widzę możliwości załatwienia z tego sporu. Musicie państwo jednak korzystać z innych możliwości. Albo zwraca uwagę, że no nie zmierza tutaj mediacja do ustalenia postępowania dowodowego. Dobry mediator mówi o przyszłości, nie przeszłości. Różnica pomiędzy sądem a byciem w mediacji polega na tym, że w sądzie rozważamy, co się zdarzyło w przeszłości. Bardzo dużo mówimy o przeszłości, przedkładamy dowody, kto jak się zachował, w jaki sposób, co robił. W mediacji mówimy na początku o tym, w jakim etapie jesteśmy. Możemy powiedzieć o kilku rzeczach, które dotyczą naszej przeszłości, ale celem mediacji jest patrzenie w przyszłość. Patrzenie w to, co się wydarzy w przyszłości. Jeżeli ludzie rozmawiają o rzeczach złych, nie łączy to ich. Natomiast jeżeli ludzie mówią o pewnej perspektywie, o czymś, co ma być nowe między nimi, rozmawiają bardziej w sposób komunikatywny, kreatywny, pozwalający na wypracowanie konsensusu.
Czyli trafiamy do mediatora, bo po prostu mamy konflikt i wybraliśmy sobie mediatora i jedna ze stron mówi, może spróbujemy mediacji. Zresztą to jest chyba już w kodeksie zapisane, że powinniśmy czegoś takiego spróbować. Więc próbujemy, druga ze stron się godzi i jesteśmy przed mediatorem. Ale jeżeli strona druga się nie godzi, drugim sposobem trafienia do mediatora jest chyba już delegacja sądowa, tak?
I tak i nie. Dlatego, że jeżeli trafimy do sądu, to druga strona może dalej nie chcieć mediacji. Sąd nie może przymusowo nas skierować na mediację. Ale ja powiem tak z mego jakby doświadczenia. Czasami jak rozmawiam ze stronami, czy może pani, pan życzyłby sobie mediacji w tej sprawie? Nie, absolutnie nie. Po czym składamy pozew do sądu i sąd kieruje nas do mediacji. Kierując nas do mediacji, ja mówię, no to jakie jest pada, a nie jak sąd nas kieruje, to pójdę. Ja jednak pójdę. Ja tu się nie będę narażać dla sądu, więc jakby
sąd ma arbitralniejsze.
Siła jakby wymiaru sprawiedliwości, siła głosu sędziowskiego jest bardzo ważna. Mediacja będzie świetnie funkcjonować, jeżeli będzie dobra współpraca pomiędzy sądami, mediatorami, pełnomocnikami. Tego się nie da jakby zrobić tylko z punktu widzenia siły, aktywności działania jednej ze stron, jednej z grup.
Sąd kieruje do mediatora. Mediatora również wtedy możemy wybrać sobie sami?
Tak, zasada w akceptowalności mediatora obowiązuje bez względu na, czy to jest mamy do czynienia z mediacją umowną, czy też mamy z mediacją sądową.
Ale są rzeczy, które mediator za sąd nie załatwi. No na przykład rozwieść małżonków mediator nie może, bo musi to być orzeczeniem sądu zrobione.
Ale musimy zwrócić uwagę na jedną rzecz. Mianowicie musimy zwrócić uwagę na to, że ja to zawsze mówię, że odróżniam w mediacji ugody od porozumienia. Ugodę sąd zatwierdza, porozumienie sąd bierze jako pewien stan, który jest najbardziej akceptowalny przez strony. Czyli strony idą do mediatora i ustalają, bardzo często tak się zdarza, że na przykład, że na mnie zdradziłeś mnie. Więc może zróbmy tak. Ja ci dam rozwód bez orzekania o winie, ale ty przepisz na mnie tą drugą połowę mieszkania. Albo na dzieci. I dochodzi, proszę państwa, do rozwiązania również kwestii majątkowych, bo w mediacji możemy pójść w sprawie o rozwód, alimenty, władzę w rodzicielską, kontakty, ale może się okazać, że możemy ją rozszerzyć również o kwestie majątkowe, co jest jakby dla stron bardzo istotne, bo w jednej sprawie załatwiają kompleksowo swoje sprawy. I tak się czasami dzieje. Nawet bym powiedziała, często tak się dzieje.
Ale czy w mediacji też przedstawiamy jakieś dowody? Czy powołujemy biegłych? Czy opieramy się na rzeczoznawcach? Czy świadków, no to nie sądzę.
Powiem tak. Mediacja jest daleka od dowodów i od oceny dowodów, które istnieją w sprawie. Tak jak powiedziałam, o przeszłości mówimy w sądzie. W mediacji mówimy o przeszłości, ale może się okazać, że strony, które zostały skierowane w sprawie o podział majątku, albo zniesienie współzasności, albo dział spadku, mówią, okej, my byśmy się porozumieli, tylko musimy wiedzieć, o jakich kwotach my rozmawiamy. Czyli jaka jest wartość mieszkania, jaka jest wartość gruntu, jaka jest wartość działki rekreacyjnej. Jak to będziemy wiedzieli, to wtedy możemy podpisać ugodę. I wtedy w ramach postępowania spotkałam się z dwiema sytuacjami. Pierwsza sytuacja była taka, że strony same znalazły rzeczoznawcę majątkowego i powierzyły mu wycenę. Druga sytuacja była taka, że strony powiedziały, że chciałyby wrócić do postępowania sądowego, żeby sąd wyznaczył biegłego, biegły, żeby wycenił majątek i chcą z powrotem wrócić do mediacji. Czyli sposobów jest wiele na rozwiązanie konfliktu i sporu.
Czyli można zrobić to na różne sposoby, czy i nawet ten biegły tutaj się pojawi. W momencie, kiedy nie możemy ze sobą rozmawiać. No są takie sytuacje. Po prostu nie możemy na siebie patrzeć. Czy tutaj mediacja w ogóle generalnie wchodzi w grę, czy to jest tylko i wyłącznie wtedy, kiedy dwie osoby mogą ze sobą rozmawiać, spotkać się na jednym gruncie, w jednym pokoju?
Są mediacje, w których strony się nie spotykają w jednym pokoju. Mediator spotyka się z jedną stroną samodzielnie, spotyka się z drugą stroną samodzielnie. Są mediacje, w których strony są tak do siebie negatywnie nastawione, że możliwości mediacji nie ma. Ale w większości przypadków, to też powiem, uważam, że to jest kwestia mediatora, mediator jest w stanie udrożnić kanał komunikacyjny między osobami, które do siebie są negatywnie nastawione, nie chcą ze sobą rozmawiać. Uważam, że jest to możliwe.
Czyli mediator ma tutaj rolę nie tylko takiego obserwatora, bądź też kierowania na odpowiednie tory tej rozmowy, ale również pośrednictwa pomiędzy stronami.
Ja nie nazwałabym tego pośrednictwem. Ja nazwałabym to kwestią rozmowy, budowania mostu pomiędzy stronami, Natomiast mediator nie może ani doradzać, ani nie wybierać do rozwiązania, które uważa, że dla stron jest najlepsze, dlatego że mediacja jest w rękach stron. To strony wiedzą, co dla nich jest najlepsze. Często mediator w sprawach trudnych, skomplikowanych, gospodarczych, sprawach podziałowych, działowych, korzysta z pomocy pełnomocnika. Bardzo często jako występuje, ja w mediacji występuję jako mediator czasami, a w innych sprawach nie mogę być jednocześnie pełnomocnikiem i mediatorem. To jest nie, takie możliwości nie ma. Ale jestem też pełnomocnikiem u moich klientów, no to wtedy bardzo często pomagam na przykład przy spisaniu ugody mediacyjnej w trudnych sprawach, no bo w prostych sprawach jest to bardzo łatwe, natomiast w trudnych sprawach rzeczywiście czasami potrzebna jest pomoc fachowa.
Czyli na mediację możemy również przyjść z pełnomocnikiem.
Oczywiście.
A pełnomocnik może nas reprezentować, a my nie przyjdziemy?
Oczywiście, że tak może być. Może. Także wszystkie możliwości są dozwolone.
Elementem takim, który kończy, no właśnie w ogóle, ile może trwać mediacja? No bo w nieskończoność trwać nie może.
Powiem tak. Nie ma terminu, w którym można powiedzieć, że jest to termin, który jest odpowiedni na...
No po trzech spotkaniach nie udało się do widzenia, do sądu.
Czasami jest ich więcej. Czasami jest ich więcej. Zwykle są to 2-3 spotkania. Są mediacje, które kończą się na pierwszym spotkaniu. Szczególnie w sprawach, w których występują pełnomocnicy, w sprawach gospodarczych, często może wystarczyć jedno spotkanie, ale w sprawach bardzo skomplikowanych tych spotkań może być 8-10. Dlatego też tutaj jakby mediator musi czuwać nad tym, czy istnieje możliwość polubownego rozwiązania sporu. Jeżeli mediator widzi taką możliwość i strony chcą mediować, mediator kontynuuje mediację.
I może to trwać rok?
Teraz mam sprawę, w której występuję jako pełnomocnik w mediacji. Zaczęliśmy mediację we wrześniu. Mediacja trwa.
No, czyli pół roku już.
Mhm. Trudna sprawa gospodarcza, mediacja trwa.
A ile by trwała w sądzie? Tego nie jesteśmy w stanie przewidzieć.
Powiem tak. Sądy mają bardzo dużo spraw, którymi muszą się zająć. Bardzo dużo składa się wniosków o zabezpieczenie. Sądom jest coraz trudniej jakby określić termin, w którym będzie na przykład pierwszy termin rozprawy. Bo tak dużo rzeczy może zadziać się na poziomie takim wstępnym, dotyczącym na przykład zabezpieczeń alimentacyjnych, miejsca pobytu dziecka, że do merytorycznej sprawy może dojść nawet za pół roku, za rok. Czyli jest to jednak utrudnione. Ja jestem absolutną zwolenniczką tego, żeby strony ze sobą rozmawiały. Żeby strony tworzyły swoją przyszłość tak, aby ona była akceptowalna dla wszystkich.
Czyli finałem mediacji jest spisanie umowy.
Jest spisanie ugody.
Ja
nazywam ugodę porozumienie, bo dla mnie ugoda to jest z automatu do zatwierdzenia. Porozumienie jakby stanowi wyraz chęci, które strony przedstawiają sądowi. Ale tak czy inaczej jest to forma ugody.
I co z tą ugodą dalej? Obie strony muszą być przekonane, że ona jest dobra i dla jednej, i dla drugiej strony, tak? Bo one w sumie treść uzgadniają.
Nie da się podpisać ugody bez uzgodnień stron. Strony muszą akceptować każdy punkt w tejże ugodzie. On musi być akceptowalność na przykład terminu płatności, sposobu płatności, miejsca wydania. Te wszystkie kwestie muszą być uzgodnione od początku do końca i ta akceptowalność daje to, że czuje się bezpiecznie.
I jeżeli tę ugodę dajemy do sądu, bo chcemy oczywiście, żeby była sądownie zatwierdzona, czy sąd może jej nie zatwierdzić?
Jeżeli stanowiono obejście prawa, jest sprzeczne z porządkiem prawnym, prawda? Powiedzmy sobie tak, jeżeli ktoś w celu uniknięcia egzekucji komorniczej podpisuje ugodę, chce podpisać ugodę u mediatora na alimenty w kwocie 100 tysięcy złotych, w sytuacji, kiedy sam zarabia 20, no to w pewnym momencie sąd też się zastanowi, czy rzeczywiście 100 tysięcy złotych to są te alimenty, które nie stanowią przypadkiem obejścia prawa. Więc sąd kontroluje ugody, natomiast kontroluje właśnie pod kątem tym, o którym powiedziałam wcześniej.
Czyli nie często się zdarza, że sąd nie zatwierdza takiej ugody.
Czasami są na przykład błędy formalne, bo na przykład jest ktoś na przykład spisuje ugodę, mówi, że Kowalski zapłaci Nowakowi, dajmy na to 100 tysięcy złotych, ale nie ma na przykład terminu, w którym ma to zapłacić, prawda? Czasami sąd uzupełnia, prawda? Znaczy prosi strony jej uzupełnia. No, o zawarcie ugody też trzeba powiedzieć sobie, że jest czasami bardzo korzystne z punktu widzenia finansowego. Jeżeli strona na przykład postanowiła w sprawie gospodarczej, dajmy na to o 100 tysięcy złotych, postanowiła złożyć pozew, no i musi uiścić 5% wartości wpisu sądowego. Uiszcza wpis sądowy, a druga strona zorientowała się, no rzeczywiście jestem dłużna, no ale jakby teraz mogę 20, później mogę 20 i zaczynają rozmawiać. Jeżeli pójdą do mediatora i zaczną rozmawiać przed pierwszą rozprawą mediatora i podpiszą ugodę, to sąd zwróci cały wpis sądowy tej osoby, która uiściła. Czasami te wpisy są bardzo wysokie, więc ugoda również jakby pod kątem ugoda. Mediacja jest tańszą formą rozwiązania sporu niż rozstrzygnięcie sądu.
Dobrze, ale jaka jest jej moc?
Taka sama jak wyroku. W momencie, kiedy sąd zatwierdza ugodę, to mamy taką sytuację, że mamy ugodę, z która, jeżeli druga strona się nie wywiązuje, bierzemy klauzulę wykonalności, idziemy do komornika, komornik egzekwuje roszczenie tak jak z wyroku.
Czyli nie musimy tutaj, jedna jest rzecz, której chyba w mediacji nie przesądzamy, a mianowicie nie przesądzamy o winie, prawda?
W mediacji może strona wziąć na siebie winę w sprawie rozmów.
Może.
Tak, strona może powiedzieć tak, biorę na siebie winę.
Mhm. Czyli nie ma tego wygranego i przegranego.
To może... Mediacji jest, mówi się, że każdy jest wygrany i pewnie każdy jest.
Jakie sprawy najczęściej trafiają do mediacji? Bo mediacja w ogóle zaczęła się od spraw gospodarczych. Chyba tak. Tam zaczęliśmy upatrywać tego tak, sposobu ale... właśnie, początku tego. Prawda?
Ale dziś wydaje mi się, że jest jej więcej w sprawach rodzinnych. Z mego doświadczenia w sprawach rodzinnych mediacji jest bardzo dużo i przynosi bardzo dobre rezultaty.
Ustalanie spraw, które dotyczą nas, żeby potem móc ze sobą rozmawiać, a nie walczyć, tak?
Bo to nie jest kwestia wygranej. Wygrana sprawa polega na utrzymaniu relacji. Jeżeli nie utrzymujemy relacji, każdy jest przegrany.
Czy mediacja może być prowadzona na przykład online ze środkami, które pozwalają na prowadzenie takiej sprawy na odległość? Czyli jedna ze stron jest gdzieś hen daleko, a druga jest tutaj. I czy taka forma jest dopuszczalna?
Pandemia. otworzyła nam drzwi do mediacji online. Zresztą ja sama miałam bardzo dużo mediacji z Gdańska, z Poznania, z Wrocławia, będąc w Białymstoku mediatorem. Tak, mediacja się może odbywać w sposób, nazwijmy to hybrydowy, czyli jedna strona jest w gabinecie mediatora, druga jest online, ale bardzo często też, szczególnie mediacje gospodarcze odbywają się online, kiedy dwie strony są na przykład na Zoomie. I ta mediacja jest absolutnie dogodną formą. Jedyną niedogodnością, która jest, to kwestia podpisów, prawda? Bo tam w ugodzie mam podpisy, prawda? To też jest, to wymaga to dalszych czynności, ale nie jest to przeszkoda żadna, absolutnie. A jeżeli małżonkowie, na przykład jeden małżonek jest w Stanach, a ktoś jest tutaj, prawda? W Polsce, no to do mediacji jest to najlepsza z form, jakie możemy sobie wyobrazić.
To jeszcze, wracając do spraw rodzinnych, zapytam, czy dzieci mogą uczestniczyć w mediacji?
To jest bardzo ciekawy temat, ponieważ dzieci generalnie powinny być wysłuchane. Bardzo duży nacisk ostatnio kładziemy w funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości, aby wysłuchiwać dzieci. Coraz częściej dzieci są słuchane. Sędzia może zaprosić, wysłuchać na przykład, czy dziecko, jak chciałoby dziecko kontaktować się z tatem, z mamą, z kim chciałoby zostać po rozwodzie.
Dzieci często bywają zakładnikami rodziców, prawda?
Też, ale też jest jeszcze jedna, moim zdaniem, bardzo istotna kwestia, żeby słuchać dziecko, trzeba być do tego trochę przygotowanym. Moja koleżanka, która jest mediatorką, w tym roku opowiadała sytuację, kiedy nastolatek dowiedział się, że jego rodzice, którzy się rozwodzą, są teraz w mediacji, ustalił imię, nazwisko mediatora i zadzwonił do pani mediator i wszystko powiedział, co on myśli na ten temat, szczególnie jak chodziło o jego prawa. Bo dorośli zapominają, że dzieci nie są przedmiotem, są podmiotem rozwiązań. Jeżeli są podmiotem rozwiązań, to powinny być słuchane. W Stanach Zjednoczonych zrobiono bardzo poważne badania w tym temacie i stwierdzono, że dziecka obecność rodzicom w mediacji powinna być komunikowana. Podam przykład. Na przykład jest stawiane zdjęcie dziecka podczas mediacji, czyli rodzice siedzą z mediatorem, a jest dziecko, zdjęcie dziecka. Albo dostawia się krzesło i mówi się do rodziców, wyobraźcie sobie, tu siedzi wasze dziecko, co ono by powiedziało.
I zupełnie inaczej się zachowują?
Trochę to wpływa jednak na wyobraźnię. Dodatkowo też można powiedzieć, że mówi się o tym, że mediator mógłby korzystać z trzeciej osoby, na przykład psychologa, który będzie wyszkolony w tym, aby pośredniczyć w tym, powiedziałabym, działaniu. Mianowicie może z dzieckiem rozmawiać, po czym rodzicom przedstawić tą kwestię. To, w czym zgodne jest, pełna zgoda jest w badaniach, że dzieciom powinno się przedstawiać warunki, na przykład dotyczące kontaktów, jak to rodzice widzą, i czekać na akceptowalność dziecka, czy tak chciałoby mieć uregulowane kontakty z rodzicem, z którym będzie mieszkać. Czy chciało być dzieckiem, które ma, rodzice mają opiekę naprzemienną. Teraz więcej w Polsce mamy opieki naprzemiennej. Czyli jest dużo rzeczy. prawo podstawowe dziecka to prawo do wysłuchania i określenia swoich preferencji. To jest prawo dzieci. 7 lat już stanowi o tym, że dziecko powinno być słuchane.
Czyli w mediacji dziecko pojawić się może.
Może i na ten temat się bardzo dużo rozmawia. Zresztą byłam ostatnio na 2 konferencjach, gdzie była bardzo duża dyskusja na temat, w jaki sposób dziecko może być zaangażowane w mediację.
Drodzy Państwo, to myślę, że przekonałyśmy naszą rozmową dzisiejszą do tego, że warto z mediacji skorzystać, że może nie arbitralne wyroki sądu, a właśnie porozumienie bądź ugoda są tą formą, która bardziej nam się przysłuży w rozwiązywaniu naszych konfliktów niż pójście do sądu. No bo tak jak mówiłam, 10 powodów mam. Gdyby Państwo chcieli je poznać, to zapraszam serdecznie. A o mediacjach rozmawiałam dziś i myślę, że wielką ambasadorką mediacji jest Pani Agnieszka Zemka-Górecka, adwokat, mediator, prezes Centrum Mediacji przy Krajowej Izbie Gospodarczej, chociaż o mediacjach rodzinnych, jak słyszeliśmy, wie bardzo dużo. Serdecznie dziękuję.
Dziękuję bardzo, dziękuję, do widzenia.
Dzisiejsze spotkanie i mam nadzieję, że będziemy te mediacje propagować i edukować naszych słuchaczy, że warto z tego korzystać. A ja mówię Państwu do usłyszenia. W audycji Masz Prawo za tydzień o 13.30, za chwilę popołudnie z Polskim Radiem Białystok. Zostańcie Państwo z nami. Media regionalne zawsze na posterunku.
Masz prawo w Polskim Radiu Białystok.